Jak patrzeć na roślinę? Lotos ze swoimi białymi kwiatami i nieskazitelnymi liśćmi, unoszący się na wodach nawet najbardziej zanieczyszczonych azjatyckich rzek. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej zachwycających roślin na naszej planecie. Od 2000 lat funkcjonuje w wielu kulturach jako symbol czystości wyrastającej ponad wszelkie zepsucie. Aż do czasów rewolucji maoistycznej chińskie dzieci uczyły się na pamięć pochwalnego tekstu, który napisał na cześć lotosu 11-wieczny filozof Zhou Dunyi. Lotos. Wyłania się nieskalany z błotnistej wody. Spoczywa skromnie na czystej tafli. Pusty w środku i prosty na zewnątrz. Nie wypuszcza pędów i nie walczy o przestrzeń. Spokojnie roztaczający wokół siebie promienną czystość. Stanowi obiekt podziwu, któremu należy przyglądać się z oddali i którego nie należy bezcześcić własną bliskością. Czystość rośliny to widoczne piękno. Staje się respektowaną zasadą etyki. Czyżby chińscy uczeni już dawno pojęli, że liście lotosu potrafią zrzucać z siebie błoto i muł, z którego wyrastają, w związku z czym mogą stanowić swego rodzaju symbol moralnego teflonu? Dzisiaj wiadomo, że z uwagi na specyficzną budowę powierzchni tych liści, nie utrzymują się na nich żadne substancje płynne, nawet najbardziej lepkie czy pełne zanieczyszczeń. Wszystko z nich po prostu spływa. Liście są zatem wyposażone w mechanizm samooczyszczania. Wieńce gwiaździstych kwiatów nadal funkcjonują dziś jako buddyjski symbol religijny, ale świecka nauka wykorzystała roślinne rozwiązania technologiczne do stworzenia całego asortymentu produktów opatentowanych znakiem towarowym Lotus Effect. Technologia znajduje zastosowanie w farbach fasadowych, z których deszcz rzekomo zmywa cały brud i które w związku z tym nie wymagają mycia, a także przy produkcji łyżeczek do miodu, które się nie obklejają. Czy patrząc na lotos, wyczuwamy intuicyjnie ten zasadniczo istotny aspekt tożsamości tej rośliny, stanowiący źródło jej symbolicznego znaczenia, a jednocześnie podstawę jej mechanizmu przetrwania? Czy może w pełni zajmuje nas tylko miły dla oka widok pięknych płatków? Pisząc ten fragment, skontaktowałem się z kuratorem Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew i poprosiłem, aby udostępnił mi kilka liści lotosu. Przyniosłem do domu mało atrakcyjny zielony pęczek, przywodzący na myśl rabarbar. Zrobiłem to jednak w bardzo konkretnym celu. W ten weekend gościliśmy u siebie wnuki mojej partnerki Poli, dzieci w wieku 9, 7 i 4 lat. Chciałem się przekonać, co one zobaczą w lotosie i jak zareagują na jego nadzwyczajne zachowanie w kontakcie z cieczami, zwłaszcza zaś z cieczami godnymi miana brei. Najpierw odnotowałem, że podobała im się aksamitna struktura liści. Same jednak wrażenia estetyczne to dla nich za mało. Dzieci lubią, gdy coś się dzieje. W pierwszej kolejności sięgnąłem po czystą wodę. Liść położyłem sobie płasko na dłoni, tak aby tworzył płytką miseczkę. Nalałem do środka wody i zacząłem przechylać dłoń w różne strony. Kuleczki srebrzystej cieczy przesuwały się po powierzchni liścia, od czasu do czasu łącząc się ze sobą, a potem rozpadając po zderzeniu z żyłkami. Ten efekt raz po raz wywoływał salwy śmiechu, niewątpliwie świadczącego o dziecięcym zachwycie. Najmłodsze pewnie jeszcze nie miało okazji widzieć w życiu rtęci, a mimo to dało wyraz wczesnym poetyckim skłonnościom i przyrównało te kuleczki do płynnego metalu. Potem przyszła kolej na brudną wodę. Rezultat był taki sam. Najlepszy efekt udało mi się jednak uzyskać z keczupem, który wił się po powierzchni niczym banda chaotycznych czerwonych ślimaków. Na koniec wszystko to po prostu strząsnąłem i podałem dzieciom czysty liść bez żadnej skazy. Potem pokazałem im jeszcze obraz liścia w mikroskopie elektronowym. Widać było na nim rzędy ciasno upakowanych, zaokrąglonych wypustek, dzięki którym do liścia nie przywrze nawet najbardziej lepka substancja. Dzieci nie były tym jednak jakoś szczególnie zainteresowane. Nie to przecież widziały, nie tego doświadczyły. Dałem im pozostałe liście, żeby mogły samodzielnie się pobawić z jajkiem czy melasą, choć oczywiście w pewnym momencie dzieci zmęczyły się nadmiarem wrażeń i wówczas liście znalazły zastosowanie jako osłona od słońca oraz narzędzie do okładania się po twarzach. Indywidualne postrzeganie rośliny zależy od tego, w jakiej skali ją rozpatrujemy i jakie jej przypisujemy znaczenie. Na te lub inne jej aspekty zwracamy uwagę w zależności od tego, ile mamy czasu i co się akurat dla nas liczy, w zależności od naszych bieżących potrzeb, czy to estetycznych, czy ekonomicznych. Tylko nielicznym, na przykład dzieciom, wolnym od ograniczonego i wąskiego postrzegania rzeczywistości przez pryzmat potrzeb, zdarza się dojrzeć to, co jest ważne dla samej rośliny. W tej części chciałbym się zatem skupić na tym, jak postrzegali rośliny pierwsi ludzie z paleolitu. Chciałbym też opowiedzieć o tym, jak dzięki współpracy z błyskotliwym fotografem sam zacząłem odkrywać związek między zewnętrznym wyglądem roślin, a w każdym razie naszym jego postrzeganiem, a ich życiem i celami.